Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańskie. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o właściwym rozpoznaniu inicjatyw i zamierzeń przeciwnika, o potrzebie solidarności na morzu, ale przede wszystkim o spotkaniu, którego nie wszyscy chcieli, ale najważniejsze było to, że chciał on, Jan Paweł II. Mija 30 lat od spotkania papieża z Gdynią.
Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Chociaż rosłem na ziemi polskiej daleko stąd, to jednak mogę powiedzieć, że rosłem równolegle z tym miastem, które stało się poniekąd symbolem naszej drugiej niepodległości.
To było 30 lat temu, dokładnie 11 czerwca. Pani Małgorzata Sokołowska to była wtedy małą dziewczynką.
No nie taką małą już niestety.
Ale stała tam gdzieś.
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Była pani, pamięta pani?
Tak, tak. To są takie sytuacje, momenty, których się nigdy nie zapomina. To jest tak zwana pamięć błyskowa. Mhm. I mamy w naszej historii kilka takich sytuacji.
Błysków.
Tak i tak, że jak padnie pytanie o to, co robiliśmy tego dnia, to odpowiemy ze szczegółami. I to w kolorze widzimy.
O, super. To co pani robiła tamtego dnia?
No ja byłam cały dzień na skwerze Kościuszki. Mhm. Oczekiwałam chwilami, ponieważ miałam przyjaciół mieszkających przy skwerze, więc niekoniecznie cały czas w tłumie, ale z okna mogłam cały czas być, śledzić, uczestniczyć, wzruszać się.
Bo to był cały dzień pewnie spędzony na skwerze, bo na papieża to trochę trzeba było poczekać.
No
to
tak.
Spotkanie było wieczorem.
Tak, o 17 już w ogóle zakończono wpuszczanie, a papież dojechał dopiero chyba o 19.30.
No tak, on 19.21 wylądował. W Babich Dołach. Potem szybkim samochodem musiał dojechać tak bliżej centrum Gdyni. I potem papa mobile gdzieś tam...
No to już koło wiaduktu, na tak, Świętego Lutego.
Tak. I dopiero wtedy się tak naprawdę zaczęło. A gdzie pani stała?
Ja byłam większość czasu właśnie u przyjaciół na trzecim piętrze.
A, to dobrze, ale z widokiem na ołtarz?
No tak.
To dobra miejscówka.
Dobre.
To żal było stamtąd wychodzić. Czy potem już była pani na samym skwerze, czy wszystko to obserwowane z okna?
Nie, to już obserwowałam, bo więcej widziałam, niż gdybym stała. A można było tak samo uczestniczyć. Mhm.
A zdjęcia jakieś pani robiła wtedy?
Nie, mało kto robił zdjęcia. Przecież trudno w ogóle było film kupić.
No tak.
To nie tak jak teraz, no, każdy w telefonie ma zrobić zdjęcia. Poza tym... nie do końca było takie bezpieczne robienie zdjęć. Na pewno służba bezpieczeństwa miała mnóstwo aparatów.
Ci robili.
Wyliczyli, że 125 aparatów, ale oni robili zdjęcia nie papieżowi, tylko pielgrzymom, którzy chcieli robić zdjęcia albo mieli transparenty. Mhm. I rozsuwali je na 5 sekund.
Tak, na przykład mieli transparenty zwinięte na kuli inwalidzkiej.
Tak, tak, żeby je wynieść.
Taki patent.
Tak.
Tak. Taka była. Nawzajem Ojcze Święty, nie tracimy nadziei i nad literką N flaga Solidarności. To właśnie był taki transparent
tak,
rozwinięty.
Ogromne siły i środki przeznaczyła Służba Bezpieczeństwa, żeby wytropić wszystkie tak zwane solidaryce, stylizowane napisy. Sprawdzano pod tym kątem w zasadzie wszystkich pielgrzymów, a jednak przyjechało prawie pół miliona ludzi, więc było kogo sprawdzać, ale też było komu odbierać chorągiewki. I potem raportowali, że przyjechała grupa pielgrzymów z Torunia. Jeden miał chorągiewkę z herbem Torunia i napisem właśnie takim podobnym do Solidarności. Chorągiewkę pielgrzymom odebrano.
Tak było. A pani mama nie była.
Moja mama nie była.
Mm-hmm. No.
Moja mama była, ale w Tczewie, w więzieniu, bo ponad 100 osób prewencyjnie aresztowano. Ja nawet o tym nie wiedziałam przecież.
Nie?
Ja się dowiedziałam potem. Mm-hmm. No bo no, dorosła osoba, no niekoniecznie, nie codziennie, przecież nie mieszkałyśmy razem. Więc, a telefonów, ja nie miałam telefonu. Mama miała telefon, bo dostała go dopiero po paru latach, nie wiem, 20 latach oczekiwania, ale kiedy pracowała właśnie w Solidarności w 1981 roku. Mhm. To wtedy, jak odpowiednie podanie poszło, no to jeszcze przed stanem wojennym. Także mama telefon miała, ale ja długo nie miałam telefonu i tak nie mogłyśmy się kontaktować. Ja nie wiedziałam, że ją po prostu przyszli gdzieś o 16, aresztowali i wywieźli na 48 godzin, zatrzymali sobie po prostu.
Ale to było tego dnia, czy jakoś wcześniej?
To było dzień przed.
Dzień przed. Mhm.
Dzień przed przyjechali i w takiej tam, nie wiem, dwuosobowej celi 5 kobiet wpakowali.
Tak prewencyjnie dlatego, że papież przyjeżdża i prewencyjnie za to, że pisała o grudniu.
Tak.
Mhm. To za ten grudzień.
Tak, tak. Za grudzień, cały czas za grudzień było. Mhm. I też wiem, że była przygotowywana taka rodzaj takiej publikacji o historii Gdyni, historii właśnie miasta Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Mhm. Kwiatkowskiego właśnie, którego papież Jan Paweł II w tej Gdyni 30 lat temu bardzo, bardzo osobiście wspominał. Zresztą wrócimy
do... Dla którego do tej Gdyni przyjechał.
Tak, w sumie tak, bo to on się uparł. On się uparł, on chciał tutaj być. Trochę dlatego, że jednak parę lat wcześniej w Krakowie przecież Eugeniusza Kwiatkowskiego spotkał.
No, mówi się, że po prostu był przyjacielem domu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Znał go, szanował.
I przez to szanował Gdynię też.
Powiedział, że tak. Gdy Eugeniusz Kwiatkowski zmarł, to Jan Paweł, nie, wtedy jeszcze kardynał Wojtyła, mszę tak. na Wawelu odprawił za jego duszę. Powiedział, logika życia tego człowieka jakby to wymusza. Nie ma bardziej godnego miejsca dla bardziej godnego człowieka.
Tak, i trumna przekryta biało-czerwoną flagą, tak. wystawiona na kilka dni. Tam
tak, bo miały być w ogóle pomysłem władz Krakowa było, żeby to był pogrzeb świecki, no ale Karol Wojtyła...
Świecki i cichy zapewne.
Tak, tak, oczywiście. Mhm. I on to doprowadził i był, i odprowadził go na cmentarz i Eugeniusz Kwiatkowski został pochowany razem z synem, który zginął we wrześniu 1939 roku, synem Jedynakiem.
Mhm. To do Eugeniusza Kwiatkowskiego, wspominanego przez Jana Pawła II, wrócimy, ale ja bym chciał się jednak zatrzymać przy pani mamie, bo to jak pani się dowiedziała, że mama na tej mszy to jednak nie była? No bo pewnie miała być,
no,
tak?
Spotkałyśmy się później.
Jak już ją wypuścili.
Tak, tak.
To przynajmniej się pani nie miała okazji pomarcić.
No nie, tylko...
No to tak.
Ja do ciebie pewnie... Jak moja mama była strasznie zła, jak bym myślała, że ze złości eksploduje.
No, że nie była na mszy.
Że nie była, że ją tak potraktowano. Mhm. Zresztą potem adwokat pisał, domagała się zadośćuczynienia, przeproszenia. No ale oczywiście kto tam...
No to...
Tak, ale ja to te wszystkie dokumenty znalazłam w IPN-ie. No chwała Panu Bogu, że ten IPN jest... I mama już potem do tego nie wracała. Natomiast ja już robiąc książkę już po śmierci mamy, szukałam wszystkiego, co mogłam znaleźć na jej temat i dzięki temu nawet i w tej książce mogłam zamieścić i ten taki dokument o zatrzymaniu.
No dla niej to nie była pierwszyzna też.
No nie, no, ale tu akurat
ale w taki dzień.
Powód był jaki?
Mhm.
Wzrost o bezpieczeństwo papieża.
No tak.
Zatrzymali na 48 godzin moją mamę. No,
no tak.
No tak.
Bo o grudniu pisała,
no.
o którym papież zresztą wspomniał.
Mówił, tak.
tak. Wcale nie kłóciesz władzy,
nie.
przecież.
Nie. No w każdym razie władza, podsumowanie jest tutaj przezabawne.
Władza nie była zadowolona z tej wizyty jednak.
Nie, zdecydowanie uznali, że nie byli zadowoleni z postawy papieża.
Tak, chociaż ja tutaj zacytowałem taki fragment, że SB uzyskała właściwe rozpoznanie inicjatyw i zamierzeń przeciwnika. Ten przeciwnik to był właśnie Jan Paweł II i rzeczywiście to Służba Bezpieczeństwa Gdańska, to ona nawet tam znalazła pewne jasne strony z wizyty papieża, między innymi takie, że tych swoich ludzi w boju sprawdziła, że oni tacy się mieli takie...
No ale jak ich starannie przygotowywano, kazano zamowcom przeczytać ileś tam egzemplarzy Dziennika Bałtyckiego, Głosu Wybrzeża i pokazali im film Dzień Szakala.
No właśnie, a o co chodziło z tym Dzień Szakala? Jakiś absurd.
To taki surrealizm i taka... No nie wiem, czy to szczyt głupoty.
No Dzień Szakala, no okej.
Okay. Film o zamachu na De Gaulle.
Na De Gaulle. No i co?
Nie wiem, jakie mieli z tego wyciągnąć nauki.
to sobie pamiętam.
W każdym razie brzmi to tak idiotycznie, że no ja się z tym bawię już od dłuższego czasu, jak pierwszy raz na to wpadłam.
No tak się pani bawi, że pani znowu książkę napisała. W mieście zbudowanym myślą i pracą Polaków. Małgorzata Sokołowska, to jest właśnie, no to właściwie taki reportaż.
Reportaż historyczny.
Historyczny właśnie z tamtego 11 czerwca 87. No i trochę sprzed.
Bo przygotowania były jednak bardzo dość długotrwałe, ustalanie trasy. Gdzie ma być papież, którędy przejedzie, czy papa mobile, skąd, co wolno, czego nie wolno.
No to my to sobie wszystko powiemy, ale po przerwie. To Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A Gdynia Główna Osobista dziś wokół takiego osobistego cytatu, jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Cytat z 11 czerwca 1987 roku z Gdyni właśnie, ze skweru Kościuszki. Cytat z Jana Pawła II z Małgorzatą Sokołowską. Pani Małgorzato, to, że papież chciał przyjechać do Gdyni, to powiedzieliśmy. A kto nie chciał?
No to jest bardzo ciekawe. Była...
Wstydliwe trochę.
Teraz tak, tylko że no były wtedy, Gdynia należała do diecezji chełmińskiej, a Gdańsk do diecezji gdańskiej. To jest taka była zaszłość jeszcze historyczna z czasów Wolnego Miasta Gdańska i II Rzeczpospolitej. No i arcybiskup Gocułowski uważał, że Jan Paweł II ma być gościem diecezji gdańskiej.
No czyli i trochę, jego gościem.
Tak. I to była taka przepychanka między dwiema diecezjami. Władze państwowe na przykład chciały, żeby zminimalizować jakby zasięg i oddziaływanie tego spotkania, że żeby msza była na lotnisku w Rębiechowie, potem spotkanie z chorymi na Zaspie, ewentualnie z ludźmi morza na Molo w Sopocie, bo tam wiele osób nie wejdzie.
I po sprawie.
I z powrotem, tak. Mhm. Ale na to się nie zgodził biskup Gocłowski, bo powiedział, że Rębiechowo należy do diecezji chełmińskiej.
I tutaj akurat może i chwała, bo gdyby to było na tym lotnisku w Rębiechowie, pewnie ciężko byłoby tam rzeczywiście zorganizować duże spotkanie z papieżem. Tak? No, lotnisko w Rębiechowie było czynnym lotniskiem.
Tak, tylko że to pokazuje po prostu te przepychanki, przeciąganie
tak,
papieża
ale,
jak liny.
No dokładnie, ale to, że to zdanie się pojawia zresztą w pani książce. Diecezja gdańska oprotestowała pomysł dodatkowego spotkania w Gdyni. I tu znów to uzasadnienie, bo Gdynia to diecezja chełmińska plus...
Ale nie tylko, że będzie niebezpiecznie, ludzie do wody powpadają.
Tak,
bo
tak.
Na Molo to było bezpiecznie.
Tak, bez problemu. Tym bardziej, że akurat ci ludzie, którzy przyszli na skwer Kościuszki, to oni tak jakoś bardzo blisko wody to nie byli. Znowu, to już papież był bliżej wody, więc mogli się o papieża obawiać. No i faktycznie tak było. Czy ta przepychanka... No...
I gdyby nie to, że papież powiedział, że on sobie życzy być w Gdyni, to by nie był. To by ta przepychanka skończyła się tym, że byłby gościem diecezji gdańskiej. A tak było tutaj spotkanie najpierw, że z wiernymi diecezji chełmińskiej.
Tak, zresztą papież witając się w Gdyni, rzeczywiście także w sposób szczególny witał tę chełmińską diecezję i biskupa tejże diecezji. Pewnie też, no to naturalne, tak? No, był na jego terenie, ale kto wie, czy gdzieś tam taka świadomość tych wewnętrznych, lokalnych tarć jakoś do niego też nie docierała.
Jak ty pierwszy raz czytałam, to byłam zaskoczona, a potem z coraz większym zainteresowaniem się, czytając te akta sprawy operacyjnej Zorza 2, no cóż za liryczna nazwa. Zbecja przyjęła. Zorza 1 to było wcześniejsze spotkanie, a Zorza 2 87.
No mieli fantazję, rzeczywiście. Ale wtedy nie miała pani tej świadomości, że wtedy, w tym 87 w czerwcu, że może jest coś nie tak gdzieś tam między kościołami gdańskimi.
Nie, zupełnie tego nie. Nie, raczej się staraliśmy wszyscy patrzeć, co jest nie tak od strony władz państwowych, a nie władz kościelnych.
No tak, bo to, że te władze nie chciały, żeby papież przyjechał, to się wydaje, no i wtedy się wydawało i teraz także.
To zawsze wielki problem
oczywiste.
Dla nich, tak. No ciekawostką właśnie między innymi, jaki to był problem, to jest ta walka na transparenty.
No tak, bo przecież oni mieli taki, tu mówi pani o lirycznym haśle akcji Zorza 2.
Środek liryczny już nie był zupełnie.
Tak, to prawda, środków lirycznych nie stosowano, ale wyobraźnię taką językową mieli, bo oni mieli taką potrzebę zawłaszczenia trochę tej obecności papieża i trochę nadania tej obecności zupełnie innego rysu. I oto taki pomysł na hasło przewodnie tej wizyty w Trójmieście.
Polska trzeźwa.
Polska czysta, trzeźwa, pracowita i gospodarna.
Tak jest.
Może, że długie to się nie przyjęło. Zresztą tych haseł, które papież gdzieś tam mijał po drodze, jadąc na przykład
tak,
10 lutego.
Dołów, tak.
Tak, było całe mnóstwo i one były naprawdę absurdalne. Zważywszy na rodzaj gościa.
Tak, a kosztami obciążono miasta, które miały te plakaty, tak, drukować. I drukowały. Natomiast swoje plakaty robili mieszkańcy, gdynianie. Na zdjęciach, których jest sporo, jest tego... Zabawne są takie zestawienia, ale uważam, że już najpiękniejszy jest raport... Na budynku Teatru Muzycznego ujawniono napis Jesus Christ Superstar. Po przesłuchaniu obywatela Gruzy, dyrektora, okazało się, że to jest napis reklamujący przedstawienie i zmuszono dyrektora, żeby do tego dodał napis rock opera.
Tak, no i to jest rzeczywiście, jest takie zdjęcie, gdzie widać tego Jezusa właśnie, to wielkie hasło, już z tym dopiskiem rock opera, ale także hasło na hotelu Gdynia, ówczesnym hotelu Gdynia, rozbrojenie przyszłością świata.
Tak jest. A na jednym z budynków przy skwerze u góry Polska Socjalistyczna jest naszym wspólnym dobrem, a poniżej do końca ich umiłował.
Dało się.
Dało się. Zresztą Gdynia była... Chyba nie było okna ustrojonego. W najdalszych nawet dzielnicach, co rozsierdzało funkcjonariuszy, bo musieli latać i sprawdzać. Bardzo byli tym zirytowani, ale dodatkowo to, co musieli sprawdzać. Czy nie ma na tych ozdobach jakichś tam właśnie symboli nawiązujących do Solidarności, jak znaleźli.
A już broń Boże, słowa Solidarność.
Tak, solidarni z Tobą, Ojcze Święty, gdzieś
tak,
znaleźli.
To...
Przeprowadzili rozmowę z właścicielką mieszkania, która ten napis usunęła.
No tak było. Zorza 2 to właśnie te napisy, to te zatrzymania, ale to także akcja harcerska.
Tak, ale jeszcze zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze... Też jest bardzo ciekawy raport, i iloma więźniarkami obstawiono skwer Kościuszki, ile zespołów, kolegiów
do spraw... Tak, trzy składy kolegiów do spraw wykroczeń.
W pełnej gotowości
i nawet z konkretnymi zaleceniami.
Tak jest.
Że jak już złapią, to żeby było wiadomo...
Tak, na 3 miesiące przynajmniej
tak.
I od razu miejsca w więzieniach w Wejherowie i w Gdańsku, no i areszt gdyński też już były przygotowane, puste cele, żeby tych przeciwników... od razu tam pakować.
Przeciwników, a zwolenników przeciwnika właśnie tego rozpracowanego, czyli Jana Pawła II.
Tak.
Tak na to patrzyli. I potem jak podsumowywali tę wizytę papieską w Trójmieście, to tutaj trzeba przyznać, że podsumowali ją w gruncie rzeczy dość trzeźwo. Bo rzeczywiście oni wyczuli, że było tak, jak się obawiali. Znaczy, że ten papież da rzeczywiście siłę i że to, co te ich próby urabiania ludzi na swoją modłę, nomen omen, no to będzie trzeba lat, jeżeli w ogóle się uda, wrócić do punktu wyjścia. Bo ci ludzie już są w innym miejscu.
Mm-hmm.
Właśnie po wizycie papieża.
Tak, no ale też przy okazji wyszło ile... To też jest dosyć smutne. Ilu było współpracowników wśród księży... Bo ich wszystkich aktywizowano, w związku z tym wyliczano, że tutaj mają tyle, tam tyle i że na przykład jednym z zadań tych tajnych współpracowników było nie tylko donoszenie, ale także próbą przekonywania, żeby wierni raczej nie szli na skwer Kościuszki,
z
telewizora oglądali. Tak.
No ale to chyba się nie do końca udało, patrząc na ten tłum, który...
No tu na zdjęciach jest
Który się gdzieś właściwie rozlał po tym skwerze Kościuszki i okolicach. Właściwie
bo tu też chodziło o to, żeby zademonstrować i się policzyć. Przecież wiadomo było, że się wiele nie zobaczy w takim tłumie, ale być.
Chyba, że się miało miejscówkę na trzecim piętrze.
Trafiło się.
Jak Małgorzata Sokołowska. To jest Gdynia Główna Osobista. Dzisiaj ze wspomnieniem tamtego 11 czerwca roku pamiętnego, 87. Wrócimy sobie do słów papieża. I papieża przez chwilę posłuchamy. Postaramy się ze zrozumieniem, bo z tym było różnie.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista z Małgorzatą Sokołowską, ale przede wszystkim z Janem Pawłem II. Tym Janem Pawłem II, który w 87 roku, 11 czerwca, Tak już pod wieczór, bo to było gdzieś koło 20, kiedy dojechał na skwer Kościuszki, tak witał Gdynię.
Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Wraz z całym moim narodem nie przestaję żywić wdzięczności dla tych, którzy to miasto, ten port bałtycki, tworzyli tutaj od podstaw, poniekąd z niczego. Mam na myśli zwłaszcza wielkiego Polaka, inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, a wraz z nim wszystkich jego współpracowników. Byli oni przedstawicielami tego pokolenia, które po wiekach na nowo zrozumiało, że dostęp do morza jest elementem konstytutywnym niepodległości Polski. Jednym z bardzo doniosłych, Gdynia stała się więc wyrazem nowej woli życia narodu, wyrazem przekonywującym i skutecznym.
Taki mocny głos z 87 roku, Jan Paweł II w Gdyni. O Gdyni, o Eugeniuszu Kwiatkowskim, co jak mówiliśmy, nie było absolutnie przypadkiem i nie było tylko wątkiem encyklopedycznym.
Absolutnie.
Tylko jak najbardziej osobistym.
Tak.
Rzeczywiście to wspomnienie Eugeniusza Kwiatkowskiego, krakowskiego Eugeniusza Kwiatkowskiego i takiej Gdyni, którą zapewne tamten Kwiatkowski, tamtemu Wojtyle, zanim jeszcze został papieżem Janem Pawłem II, jakoś przekazał skutecznie, jak się okazuje, na tyle skutecznie, że papieżowi zależało na tym, żeby się w Gdyni spotkać.
A jak mu zależało na, znaczy jak cenił Eugeniusza Kwiatkowskiego, to jakby symbolizuje to, że schodząc już z ołtarza, przywitał się z siostrą Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Mm. Tak, siostra, ona była w pierwszym rzędzie.
Tak, tak, tak. Dostała zaproszenie do pierwszego rzędu. Była razem z synem i z synową, panią Marianną Doliwa-Dobrowolską. I jak papież schodził, to podszedł biskup Śliwiński i zaprowadził panią Zofię Doliwa-Dobrowolską, jej syna, do papieża. Tam zamienili parę zdań, no, ale to była jakby taka klamra. Przyjechał dla Eugeniusza i z siostrą Eugeniusza uścisnął jej rękę.
Już leciwą panią.
No 87
lat. Tak, 87-letnią. Zdjęcie jej rzeczywiście jest. Nie ma zdjęcia z papieżem jakoś gdzieś tam.
Rodzina próbowała w Watykanie szukać, ale się nie udało. Mam nadzieję, że uda się znaleźć szczątki męża Zofii Dobrowolskiej, majora Grzegorza Doliwa-Dobrowolskiego, zamordowanego w 52 roku w więzieniu na Mokotowie. Materiał genetyczny jest przekazany profesorowi Szwagrzykowi, więc nadzieja jest.
Mhm. Jakie to skomplikowane
bardzo
losy, prawda?
Dramatyczne.
Choć takie jednocześnie o takim romantycznym początku, bo przecież ten początek Gdyni wydaje się trochę romantyczny i właśnie związany z nazwiskiem Kwiatkowskim.
Nie, dla Gdyni jest to wszystko piękne.
Tak.
Dramatyczne losy rodziny. Eugeniusza Kwiatkowskiego, która straciła majątek pod Zbarażem i po wojnie zamieszkała w Gdyni.
A pamięta pani, jak się słuchało wtedy papieża?
Tak się słuchało, żeby słyszeć to, co się chciało pewnie.
No właśnie.
Trochę.
To ja przeczytam taki fragment. Taki fragment, który był bardzo owacyjnie witany. Poza tym witaniem się z Gdynią, co oczywiste. Chociaż to witanie z Gdynią było trochę później. On jednak zaczął od pewnego takiego no trochę filozoficznego wywodu. I dużo o morzu mówił. Wezwanie mórz spotyka się z losami wszystkich ziem zamieszkałych. Nie tylko rozdziela te ziemie i utrzymuje w oddali, w odległości, ale także łączy. Tak. Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem, o potrzebie spotkania i współpracy, o potrzebie solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo solidarność zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. No i to sobie państwo mogą wyobrazić, ci, którzy wtedy nie byli, jak to słowo solidarność, tak plenione przecież przez między innymi
tropione,
akcję...
Tak, wycinane.
Tak, przez tą akcję Zorza 2. Jak ono było na
zabrzmiało.
Tym skwerze, jak zabrzmiało, jak było, jaki miało odzew. Tylko,
ale zirytował, ten odzew trochę zirytował
właśnie,
papieża. Ja
właśnie.
Pamiętam, powiedział naprawdę takim głosem bardzo stanowczym, żeby wstrzymać się z oklaskami. Ja się cieszę, ale wstrzymajcie się, bo ja mam bardzo ważny wywód do wyprowadzenia.
Wy posłuchajcie.
Już się słuchali, już nie było oklasku.
Mhm. Ale wydaje mi się, że w tej scenie jest właśnie coś więcej niż tylko taki incydent na skwerze Kościuszki w Gdyni. Czyli to jest generalnie scena, która trochę pokazywała jego stosunek do nas i nas, nasz stosunek do niego, gdzie obie strony wydawało mi się, że wiedzą, czego chcą, ale chciały czegoś innego.
Chyba trochę tak, albo no, jakby tak zbyt płytko, zbyt się... No my na hasło jakby się reagowało. Natomiast jakby troszeczkę o co innego chodziło, tę głębię słowa solidarność. Papież próbował to wytłumaczyć, że solidarność polega na wielości ludzkiej, na jedności, uszanowaniu różnic.
No, więcej.
On jest bardzo aktualny.
Właśnie.
Cały czas, po prostu cały czas i tu, i teraz, ale nie tylko tu i wszędzie.
I tak jak...
I to powinien być jak katechizm.
No tak.
Ta gdyńska homilia słowa.
Okej, pod warunkiem, że czyta się to ze zrozumieniem.
Ale oczywiście, tylko pod takim warunkiem.
Bo jak się czyta ze zrozumieniem, to i wtedy, bo mam wrażenie, że to, że papież... On zanim dotarł do tego słowa solidarność, to on się już tam trochę nagadał. I to nagadał się tak trochę prawie poetycko, bo to było i właśnie ewangeliczne, ale też takie właśnie literackie dosyć mocno. Więc wyobrażam sobie, że ten tłum czekał. No dobrze, ale dawaj, tak, to po, tak. No przecież
ale,
po to
ale przyjechałeś. Jednocześnie jaka była siła, że w momencie, kiedy papież przerwał te oklaski i powiedział, dajcie mi dokończyć, to dali. Z pełnym szacunkiem wysłuchali do końca, może...
Nie do końca zadowoleni, ale posłuszni.
Tak.
I oni wyczekujący tego, żeby wreszcie padło coś takiego, co to można się właśnie zerwać, poderwać i żeby to też ich tak wewnętrznie poderwało, tak? Żeby właśnie w końcu oni na to czekali, po to przyjechali. Że właśnie wyczekując tego słowa hasła, gdzieś się gubiło ten właściwy sens całego wywodu, bo on był taki długi i czasami trochę pokrętny. Nie tylko dlatego, żeby może władza się do końca nie przyczepiła, że oto przyjeżdża trochę człowiek polityk i zaczyna nam tutaj gmerać w tej polityce wewnętrznej, bo wiadomo, że...
Oni sobie życzyli przecież maszynopis wszystkich przemówień. Zresztą oprócz tego nagrywali, spisywali.
I próbowali zrozumieć. Ale więc z jednej strony to była pewnie jakaś gra z władzą, ale z drugiej strony to, że ten wywód był długi i właśnie pogłębiony, to z nadzieją na to, że to pogłębienie to jednak do nas
dotrze.
Ale
ja myślę, że nic straconego, można wrócić. To się powinno naprawdę teraz przeczytać.
A mi się wydaje, wie pani, że jednak dość jest to stracone. Tak myślałem o tym naszym dzisiejszym spotkaniu i o tych słowach, do których siłą rzeczy wróciłem. A ciągle jestem też pod niestety bardzo złym wrażeniem tego, co wczoraj w Sejmie zobaczyłem. Nie wiem, czy pani widziała.
Nie
Sejm
nie
młodych. Młodzież była, bo Dzień
znaczy,
Dziecka
widziałam
był.
Widziałam fragmenty,
no, właśnie,
ale to
bo
prostu...
Dzień Dziecka był w Sejmie i być może komuś się wydawało, że to będzie takie fajne, radosne i będzie to jakaś przyjemna odmiana wobec tego, co zwykle tam się na wiejskiej dzieje, a działo się źle, a może nawet jeszcze gorzej, bo z takimi młodymi twarzami, czy z takimi młodymi ludźmi, którzy nie powtarzali słów tak mądrych i tak pogłębionych, jakie można było usłyszeć wtedy 30 lat temu.
Klepali te najbardziej...
Klepali to, czego się nasłuchali.
Tak.
Tych haseł się nasłuchali.
To może...
Bo jakoś taką mamy skłonność do haseł.
Ja bym chciała, żeby ta książka o spotkaniu w Gdyni mogła trafić do przynajmniej gdyńskich szkół, bo to jest i też i historia troszeczkę Gdyni, troszeczkę jak wyglądał ten kraj, nasz kraj w momencie.
A wyglądał zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej, warto tego wrócić, ale mieliśmy z Macie jeszcze o harcerzach.
Okej, to do harcerzy, tak, za chwilę do nich dojdziemy. Ja jeszcze się na chwilę przy tym tak się zatrzymam, bo fajnie sięgnąć do tej książki i zobaczyć ten tekst, żeby właśnie go zobaczyć.
Dlatego on jest w całości.
Tak, on jest w całości, ale...
Z podkreśleniami
właśnie
papieskimi, nie moimi. Broń Boże, ja tu zaznaczone jest, bo ja dostałam wersję watykańską, gdzie były podkreślenia. Papież podkreślił te
co
słowa,
akcentuje.
Tak, które chcę zaakcentować.
No to tym mądrzej można czytać.
Tak, to... i warto, naprawdę warto. To jest przepiękna homilia.
To polecam tę lekturę.
Liturgia słowa. Przepiękna.
Tak, to rzeczywiście też jest To jest dobrze powiedziane, że to jest liturgia słowa. Rzeczywiście no, w ramach tej liturgii rzeczywiście to był czas na słowo, ale...
Tak, ale powiedziałam bardzo pięknie o tym, czym jest Solidarność, jakie głębie niesie, ale nie zapomniał o niczym. Nie zapomniał o Kaszubach, o tym kaszubskim korzeniu Gdyni, o Hieronimie Derdowskim. No, niesamowicie przygotował się, chociaż
był tak dobrze zbriefowany, tak się teraz mówi. Tak, to rzeczywiście, to papież miał to w sobie.
Jest
rzeczywiście.
Tak, głębia tej homilii jest po prostu tak wielostronna, że ją można czytać i za każdym razem coś nowego odkryć.
To polecam raz jeszcze tę lekturę. Może niekoniecznie tylko przy okazji okrągłej 30. rocznicy wypowiedzenia tych słów. Może warto po prostu do niej wracać. Ci harcerze, to my do nich wróćmy, bo to była ważna społeczność.
Bardzo, tak.
W ramach tego, co się działo na skwerze Gościuszki, w ramach przygotowań. Co więcej, jak tak przeglądałem tę pani książkę, tam się pojawiają nazwiska harcerzy ówczesnych, to pomyślałem, no i co my byśmy w Gdyni, w tym Urzędzie Miasta Gdyni zrobili bez harcerzy właśnie.
Bez harcerzy. Tak. To byli harcerze, jakby zaczątek ZHR-u. Mm-hmm. Niedługo potem powstał ZHR.
A potem zaczątek samorządu.
Zaczątek samorządu, tak. Tak, no, Gdynia harcerzami stoi, można powiedzieć. No,
to prawda, rzeczywiście te nazwiska są znaczące. Ilu ich było?
No, to była grupa bardzo duża. Ja tego nawet nie liczyłam, bo przecież to byli nie tylko harcerze z Gdyni, to byli harcerze z Gdańska, to byli harcerze, którzy przyjechali z głębi Polski, bo oni sobie w ramach tej białej służby przy każdym przyjeździe, spotkaniu z papieżem pomagali w całym kraju. I to też była rodzaj solidarności.
No właśnie, i to takiej podziemnej solidarności, tak. Bo cała ta akcja i całe te przygotowania...
Była nielegalna z punktu widzenia władz państwowych.
Tak, i to tak może lekko brzmi teraz, jak sobie o tym mówimy, ale wydaje się, że to było bardzo... Znaczy, to było nielegalne w rozumieniu tamtej władzy, tak. Bardzo na serio właśnie.
Tak, tak, tak. To, no, bo bardzo poważne reperkusje mogły grozić. Mieli się nie pojawiać w mundurach, mieli się nie pojawiać w zwartym szeregu. Byli w mundurach, w zwartym szeregu. Mhm. Przygotowali się bardzo starannie, rzeczywiście pomagali, opiekowali się. Teraz dostarczać wodę. Tam był bardzo ciepły dzień. Woda była potrzebna setkom tysięcy ludzi, którzy tam czekali. Ale to też warto pamiętać, że nie można było pójść do sklepu i kupić wody mineralnej, zgrzewki w butelce plastikowej. Absolutnie. Zresztą to był taki system jakiś stały w PRL-u, że jak tylko temperatura przekraczała 16 stopni, to znikały wszystkie napoje chłodzące.
No.
Do zimy.
Taki czas. Taki PRL. No i była też swoista gra harcerzy właśnie ze służbami tamtego PRL-u. Chyba do pewnego stopnia przegrana ta gra, bo tam się jeden z SB-ków wygadał.
Czy gra przegrana przez służby państwowe?
Tak, bo oni przecież mieli także swoich ludzi między harcerzami i mieli taki znak jakiś rozpoznawczy.
Tak, jakiś tam mini herbik Gdańska.
Tak, ale ponieważ harcerze się wcześniej dowiedzieli, że to jest właśnie ten znak, więc jak się domyślam, wielu ten znak założyło, no i tam musiało dochodzić do ciekawych sytuacji. Kto swój, a kto nie swój.
No robiliśmy nawet nagrania, mieliśmy nadzieję zrobić z kolegą Jackiem Dworakowskim taki film dokumentalny, no ale nie dostaliśmy dofinansowania, widocznie źle napisałam scenariusz.
No to trzeba się na 35-lecie.
Ale jest książka.
No.
Lepsza widocznie jestem w pisaniu reportaży niż scenariusza do filmu. No, żeby to nie wyszło, że cię chwalę, no ale
nie,
wydaje mi się, że nie
się
jest
dobrze.
To złe.
Czyta się dobrze. Zwłaszcza jak się jeszcze ma pewną pamięć z tamtych czasów. Ja nie byłem na tej gdyńskiej mszy, na tym gdyńskim spotkaniu z papieżem, bo ja wtedy byłem nie gdynianin, a sopocianin, więc byłem ewidentnie w diecezji gdańskiej. A diecezja gdańska zapraszała do siebie, czyli na zaspę. Ale też cieszę się z tamtego wspomnienia, bo cieszę się też z takiego wspomnienia estetycznego tamtego kołodziejowego ołtarza.
No przepiękny ołtarz, ale tak. On musiał być tak piękny, żeby odwrócić uwagę od tego blokowiska. Mm-hmm. A w Gdyni nie było powodu odwracać uwagi od przepięknego salonu gdyńskiego, jakim jest ten styk morza i lądu. Mm-hmm.
To prawda i zresztą takie było założenie, to też wprost zostało nazwane tych, którzy pomyśleli tamten gdyński ołtarz, że on ma być maksymalnie prosty i on tak naprawdę ma być tylko takim...
Były statki pełne gali.
Tak, wyniesieniem dla papieża, tak, żeby nie zasłonić tego, co jest najważniejsze, czyli morza. Bo to miało być przynajmniej pierwotnie...
Spotkanie z ludźmi morza
miało być. Potem trochę to zmieniono.
Przed diecezją chełmińską.
Tak, po prostu. Ale i to się rzeczywiście udało. Tak? Kto jakoś tam kojarzy ten krzyż na wysięgniku gdzieś tam...
Akurat wiatru nie było. No jakby tak od góry...
Tak jak trzeba.
Trochę się udało, tak. Mm-hmm. Znaczy jakby taka interwencja może jakaś niebieska. W każdym razie na 50 paru metrach wisiał ten krzyż i był widoczny z daleka.
No właśnie, skoro o ludziach morza mówimy, to ci ludzie morza mieli taką myśl, żeby jednak tym morzem do papieża przypłynąć.
Kutrami przynieść Matkę Boską Swarzewską, zwaną Błękitną Madonną. Mhm. No rzeczywiście władze państwowe się na to nie zgodziły kategorycznie i powiedzieli, była decyzja, że mogą przyjść kaszubi, rybacy, ale drogą kołową mogą dostarczyć Matkę Boską Swarzewską.
Oni fajnie z tego wybrnęli.
Powiedzieli tak, dostarczymy, ale pieszo. Mhm. Zrobili ostentacyjną pielgrzymkę pieszą, taką bardzo podniosłą. Mieli przygotowane też różne transparenty, ale już do centrum Gdyni bez nich weszli, bo oczywiście im transparenty pozabierano na rogatkach.
Mhm. No tak i z punktu widzenia władzy wyszło właściwie jeszcze gorzej. Tak, bo jeszcze liczniej i jeszcze dumniej.
Tak. Mhm. I jakby informacja poszła szerzej. Mhm. Bo to po drodze z różnych miejscowości dołączali. Jedni wyszli o 4:00 ze Swarzewa, ale część musiała wyjść wcześniej, żeby dojść do Swarzewa. A potem po drodze w oczekiwaniu na tę pielgrzymkę dołączali kolejni.
No to chcieliście, to macie.
Tak, tak, ale teraz będzie, 11 czerwca. Będzie przywieziona kutrami.
I teraz na uroczystości te związane
po 30 latach.
Tu się udało, chociaż kutry rybackie dla papieża udały się wcześniej, bo to przy okazji tej ostatniej wizyty w Trójmieście, już Sopockiej mszy, to na Sopockim morzu przecież...
No tak, ale to już były inne czasy.
No tak, inne czasy i... No ale ci sami kaszubi w gruncie rzeczy i ten sam gest.
No tak, ale to jakby taka symbolicznie nawiązujące do tamtych wydarzeń.
Oni nie dopłynęli do papieża, ale papież potem sobie popłynął. I to ja zresztą widziałem kiedyś zupełnie przez przypadek, taki roboczy materiał filmowy właśnie z tego przepływu, tego krótkiego rejsu papieża mewą. Tak, to był
ORP Mewa.
ORP Mewa. To niesamowity widok był. Zobaczyć właśnie takiego trochę półprywatnego papieża, który sobie gdzieś tam na dziobie stoi i tak od sobie zamyślony patrzy.
Dowódca bardzo zabawnie wspominał, że po prostu z przejęcia o mało nie zemdlał.
Tak, ale ten dowódca się do czegoś przyznał przy okazji.
Tak, tak, ale jak za papieżem wszedł Macharski i powiedział: dzień dobry, Macharski, jestem z Krakowa, mówi, odpuściły mu nerwy. Tak pięknie, tak wyluzował go bardzo.
No ale tak bardzo się wyluzował, że jak mówię, przyznał się do czegoś, bo tam zawieszono dwa papieskie proporce, żeby było tak dyplomatycznie akurat. I potem, jak już zawieszono, to chcieli je odwiesić i zabrać. I dziwnym trafem jeden z tych proporców się zapodział. A potem się odnalazł w domu. No. Tegoż dowódcy.
Talizman.
Tak, no nie dziwię się. Nie dziwię się. Więc też nie ma co się dziwić, że kartka z wpisem papieża do kroniki ORP Mewa też się zapodziała. Swoją drogą jestem ciekaw,
przez kogo? Czy została wyrwana, żeby zachować, czy wyrwana, żeby zniszczyć?
Wręcz przeciwnie, tak. Czy to służby, czy to jednak zwolennik przeciwnika. Tak, tak. Czyli ktoś, kto potrzebował właśnie kolejnego
talizmanu.
No
tego nie raportowano, ale też nie mogła mnie dotrzeć. Mm-hmm. Może to był już bardziej tajny, albo w innych zbiorach.
Ja jak mówiłem, nie byłem wtedy w Gdyni. Czekałem tamtego dnia, 11 czerwca, już gdzieś dziecięcymi myślami na zaspę, Ale stałem na Alei Niepodległości, bo my czekaliśmy wieczorem na przejazd papieża, bo on przecież dopłynął mewą do Molo, stamtąd już na piechotę do Papa Mobile i Papa Mobile...
Papa Mobile jechał w Sopocie?
Tak, moim zdaniem...
Bo w Gdyni było powiedziane, że absolutnie nie Papa Mobile z Babich Dołów, tylko szybkim samochodem. I to szybkim było podkreślane.
A tam ja nie zapomnę tego nigdy, tego widoku papieża. On jechał na pewno Papa Mobile było już było ciemno, bo to był naprawdę coraz późniejszy wieczór. Tak. Zresztą tam się wszystko opóźniało. Pamiętam, że my czekaliśmy ciągle w taką falą meksykańską prawie docierała informacja, że to może już, może teraz, a to jeszcze ciągle nie. I w pewnym momencie gdzieś tam zobaczyliśmy właściwie to papieża zobaczyliśmy. Ja pamiętam jego sylwetkę taką podświetloną, bo tam w tym Papa Mobile było oświetlenie i to pamiętam, że na mnie jako na dziecku robiło niesamowite wrażenie takiej, no powiem naiwnie, ale takiej po prostu tak zwana ach poświata. Znaczy taka ach poświata świętości. Znaczy oto po prostu przejechał no, ktoś absolutnie niezwykły. Szybko przejechał, bo późno było, więc a trzeba było już do arcybiskupa Gosłowskiego, do Oliwy. Tam czekali.
Do diecezji gdańskiej.
Tak, tam czekali przecież. Opowiadała pani mamie o tym, jak było na mszy? No musiała być ciekawa,
no,
skoro była tak wściekła na to, że się nie udało.
No pewnie, że tak. Była wściekła, bo była przygotowywana taka publikacja, ale to się nie udało. Znaczy miała być wręczona taka właśnie historia, prawdziwa historia Gdyni.
No tak.
Miasta Eugeniusza.
A ten grudzień 70 to... A pani jak pamięta grudzień 70?
Ja pamiętam, że siedziałam w domu i spróbowałam słuchać Radia Wolnej Europy, ale oni wtedy jeszcze nic nie wiedzieli. A myśmy z moją przyjaciółką siedziałyśmy, bo ja miałam zakaz, do szkoły nie poszłam. Miałam siedzieć w domu, no więc siedziałam przy tym, z tą moją przyjaciółką przy radiu. I pamiętam, jak mama wróciła. Spuchnięta całkowicie od tych gazów zawiących. I to wstrząśnięta niewiarygodnie zupełnie, bo to wszystko widziała. I to był taki... To już nigdy mojej mamie nie dało spokoju. Każdy grudzień był traumą, każdy.
No i potem próbowała sobie jakoś z tym, z tą traumą poradzić.
Dlatego pisała, zbierała, jak tylko już mogła. Powstała Solidarność, zaczęła pierwsze relacje zbierać. No to też pamiętam bardzo, jak ludzie przychodzili, opowiadali, a pamiętali ze szczegółami, bo to pamięć błyskowa. To się pamięta, tego się nie zapomina. Potem robiła rozmowę z admirałem Janczyszynem. Jaka była rola marynarki wojennej, tej ludowej w grudniu 70 roku, no a potem jak była aresztowana w stanie wojennym, to została skazana na więcej lat niż prokurator żądał, a potem w 90 roku, kiedy spytała sędziego, który ją skazywał,
no właśnie, dlaczego?
Skąd na to wpadł na taki pomysł, żeby dać wyższy wyrok, bo przecież moja mama taka była bezpośrednia, powiedziała, sam pan na to nie wpadł, a sędzia Grzybowski powiedział, że to admirał Janczyszyn mu kazał. To była w prywatnej rozmowie już po 90 roku.
Trochę prywatna zemsta właściwie. Tak trochę wyszło. A ten grudzień 70 był takim trochę jej przekleństwem?
Tak.
Znaczy, że po prostu już się inaczej nie dało?
Nie dało się. Każdy grudzień był straszny. Równocześnie też i szkoły zapraszały i ciągle było do tego, trzeba wracać i pisać, ale ciągle wiedziała, że jeszcze to jest temat niedokończony, że jeszcze dopiero zaczęły być otwierane archiwa IPN-u. Nie zdążyła ich przejrzeć, zaczęła dopiero i w trakcie pracy nad kolejną książką zmarła.
A pani jak na to patrzyła, na te jej zmaganie z grudniem?
Na zmagania. Moja mama była osobą, która nie zmieniała raz obranej drogi. Zresztą ja to tak samo przeżywałam. Ja mam naprawdę przed oczami twarz mojej mamy, jak wróciła tamtego 17 grudnia. Ja to po prostu świetnie rozumiałam, że tak musi być. Dlatego ja tę książkę potem próbowałam dokończyć i potem jeszcze jedną wydałam, już napisaną przez historyków z IPN-u. To jest jakby też trochę mój temat. Chociaż ja się na nim nie znam, ale to jest jakby mój. No trochę wiem.
A temat zobowiązanie też.
Tak.
wobec niej też.
Tak, 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 tak. Na szczęście teraz są fajni historycy młodzi, którzy naprawdę dobrze ten temat poznali i kontynuują. Także ja mogłam to odpuścić. Bo to jakby nie do końca była moja bajka. Ja mam inny temperament, co innego mnie... Znaczy, bawiło nas zawsze to samo. Mhm. Natomiast co innego czasami ciekawiło.
To kropka, bo to miało być ja, nie Pawle II, ale kiedyś myślę, się spotkamy i pogadamy o mamie, a z Małgorzatą Sokołowską to można się spotkać gdzie i kiedy?
No właśnie, chciałam bardzo zaprosić w piątek, za tydzień, do infoboksu o 17:00. A potem drugie spotkanie to będzie 14 w środę o 17:30 w Kaszubskim Forum Kultury. Tam będzie takie razem z zespołem kaszubskim.
To razem zapraszamy Małgorzatę Sokołowską w Gdyni Głównej Osobistej. Ja zapraszam za tydzień i dobrego piątku.
Dziękuję bardzo.